Zacznę od takiego czegoś, co mi Duch Święty poddaje. Dlaczego ludzie nie chcą się nawracać? Dlaczego nie chcą oddawać swojego życia Jezusowi? Mówisz człowiekowi, słuchaj, oddaj swoje życie Bogu, a on nie chce oddać. Ma jakieś swoje wyobrażenia, co to będzie oznaczało. Gdzie pierwszą rzeczą, która nam przeszkadza w przyjściu do Boga, jest nasza pycha, która mówi, Boże, oddam Ci moje życie, jeżeli ono będzie miało takie jakieś znaczenie. Kiedy ja będę potrafił coś zrobić i będę już, nie będę pił, nie będę palił i poukładam swoje sprawy rodzinne i z pracą, to ja wtedy Ci oddam moje życie. Dlatego nie chcą się nawracać. Jezus nie chce, żebyśmy Mu oddawali życie, na które my sobie zasłużyliśmy naszą pracą, naszym działaniem. On chce, żebyśmy Mu oddali po prostu nasze życie, a On da nam swoje życie. Żebyśmy wypuścili nasze życie z naszych rąk i wtedy On przyjdzie w swojej chwale i napełni nas swoim życiem. Dlaczego mówię o nowym narodzeniu? Dlatego, że to jest początek, od tego wszystko się zaczyna, że w ten sposób oddajesz życie Jezusowi. Nie mówisz, ja coś poprawię, ja coś zmienię, ja coś ulepszę i wtedy, Panie, Ty weźmiesz moje życie i chwała wtedy nam wspólnie, bo ja Ci swoje życie oddałem i teraz będziemy razem pracować. Nie, Ty po prostu Mu oddajesz i mówisz, moje życie było nic nie warte, było skończone, nadawało się do przybicia do krzyża, było pełne grzechów, niedoskonałości, oddaję Ci moje życie, Ty je zabierasz, a mnie napełniasz teraz swoim życiem. I wszystko, co jest w moim życiu, to jest chwała Tobie. Bo nie ma tutaj nic, za co ja mógłbym odebrać chwałę, za co ja mógłbym odebrać pochwałę czy wdzięczność. Ponieważ to wszystko, co dobre uczyniłeś w moim życiu, to Ty uczyniłeś i uczyniłeś to dzięki swojej łasce, miłosierdziu i miłości i jestem całkowicie od Ciebie zależny. I tak się zaczyna życie z Bogiem. Ale w związku z tym, że tutaj większość z nas już oddała swoje życie Bogu, to chcę z tego wyjść do kolejnej rzeczy, o której będę dzisiaj mówił, ponieważ nasze życie dokładnie w takiej pozycji, jak przy tym nowym narodzeniu, musi być zachowywane cały czas, jeżeli chcemy po prostu naprawdę obfitować Bożym życiem. Bo często dzieje się w religijny sposób tak, że oddajemy Bogu nasze życie i później mówimy, teraz Panie, ja i Ty, my razem będziemy działać dla Ciebie, będziemy robić kościoły, przebudzenia, ewangelizacje, będziemy pracować, ten się świat zmieni, Ty i ja, my, chwała Bogu. Chwała Bogu za nas i za nasze kościoły. Wiecie, i teraz bardzo często w naszym życiu przestaje nam wystarczać sił do tego, żeby żyć. Ponieważ popełniliśmy teologicznie strategiczny błąd. Jest słowo Boże, mówiliście do Kolosan, że jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Przychodzisz do Boga, żeby się nawrócić jako sierota, nie mając nic, mając długi, mając grzechy, licząc, że On cię podniesie i Bóg chce, żebyś przez całe życie w ten sposób przychodził i żeby cała siła, która działa w tobie, nie była z ciebie, ale była z Niego. Amen. I żebyś dzięki temu nie wypalał się w swoim życiu i nie męczył się, ale żebyś cały czas żył w odpocznieniu, o którym mówi list do Hebrajczyków, że Żydzi nawet nie weszli, mimo że szabat mieli. I Kanan. Ale my do tego odpocznienia wchodzimy. Dlaczego? Ponieważ my otwieramy się na dzieło Boże, które działa przez nas, a nie na nasze dzieło. W tym tygodniu mieliśmy spotkanie dla pastorów warszawskich. Miałem okazję podzielić się tam fragmentem słowa. Jest taki mój ulubiony fragment z Ewangelii Jana. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Wiecie, ja ten werset to głosiłem do znudzenia. Godzinami. Ale przeważnie w mojej intencji było tak. Było głoszone to w ten sposób. Dokładnie wstawiałem się w rolę Jezusa, który mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto? Wy. Bez pastora? Nie, nawet nie o to chodzi. Ale bez Jezusa wy nie możecie nic uczynić. I powiem wam, w ostatnim czasie teraz, kiedy byłem w tej Afryce i kiedy przeżywam niesamowite jakieś przebudzenie i nie wiem, co to jest, bo to jest dar z nieba, sam sobie na to nie zasłużyłem i nie wziąłem, Bóg zaczął do mnie mówić i mówi, Marek, widzisz, jak fajnie. Ja mówię, no fajnie, Panie, ale jakie są klucze? A Bóg mówi, ja Ci nic nie powiem. Bo jakbyś tylko zobaczył, to byś pochwycił te klucze. I już byś za chwilę mówił, ja i moje klucze, które pochwyciłem. I siła moja. I Boża oczywiście, chwała Panu. My razem. I już byś zaczął tracić. Bo już byś zaczął podpadać pod prawo. Ja powiem wam, przeżywam jakieś natchnienie i do pastorów mówiłem, czwartek mówiłem, słuchajcie, to jest niezwykła prawda o nas, pastorach, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Ale my budujemy nasze zbory, nasze kościoły, wynajmujemy sale, budujemy budynki, zachęcamy uwielbiaczy, przygotowujemy nabożeństwa, organizujemy grupy domowe, organizujemy modlitwy, zakładamy szkoły biblijne, robimy ewangelizację krzyżowiczną. Ja i moja żona, my służymy Panu! A później po prostu... I prosimy, żeby inni się modlili o nas. I mówimy, wiecie, z pastorem to jest jak z zegarkiem. Dopóki chodzi, to wszyscy wiedzą, jaka jest godzina. Tak jest z pastorem. Ale jak się psuje, to już go nikt nie naprawi. Bo to pastor, to przecież on był tym, który nas naprawiał. A teraz kto naprawi pastora, który się zepsuł? Ja nie mogę nic uczynić bez Boga. I wszystko, co czynię, czynię dzięki Jego mocy. I powiem wam, modlę się tylko o to, żebym nie był ślepy i żebym to widział przez cały czas. Że cokolwiek dobrego się dzieje w moim życiu, to jest Bóg. A cokolwiek złego dzieje się w moim życiu, to diabeł. Tu odsyłam do kazania sprzed tygodnia pod tytułem Co złego, to nie ty. Jest bardzo ważne, to jest moje przeżycie z Afryki, kiedy zobaczyłem po prostu na własne oczy demony, które chciały mnie zniszczyć. A byłem przekonany, że to nie demony, tylko że to ja. Że ja mam problem, że ja jestem niedoskonały, że jestem nędzny. Jak ja mogę takie myśli mieć? Ja jestem nieprzemieniony, ja jestem nienawrócony. A Bóg mi pokazał, że to było. Szczególnie zachęcam Zbyszka do przesłuchania. Nie, Artur, byłeś ty nie tam? Nie byłeś też, Artura? Bo Łukasz siedział na spotkaniu i tak patrzał na mnie, bo głosiłem coś, o czym z wami nie rozmawiałem w Afryce. A to było moje najważniejsze przeżycie, a nie rozmawiałem z wami dlatego, bo się wstydziłem. Bo jak tu o takich rzeczach mówić, jak się jest jednym z apostołów, który pojechał do Afryki. Więc, okej, dobrze. Więc ja tylko się modlę, żeby widzieć, że to, co dobrego w moim życiu, to Bóg. I On ma klucze. Jak On mi daje, to ja otwieram, ja Mu oddaję te klucze. Jak coś trzeba otworzyć, On mi daje klucze, On mi mówi, gdzie te klucze leżą, ale wszystko to On. A co złego, to jest diabeł, który przychodzi kraść, zażynać, wytracać, niszczyć i zabijać. I ja muszę widzieć, że ja jestem ten trzeci w środku. Halleluja. Dobrze. Więc teraz. Radykalne podejście mile oczekiwane. To jest temat dzisiejszego słowa. Nie mówię tutaj o radykalności w sensie radykalnie żyć dla Boga, radykalnie służ Bogu, bądź radykalnym chrześcijaninem, radykalnie, nie wiem, bądź radykalnym członkiem zboru, bądź radykalnie lojalny wobec pastora. Nic z tych rzeczy. Mówię o radykalnym podejściu do twojego życia z Bogiem i posiadaniu radykalnie otwartych oczu duchowo, żeby widzieć, co się święci. Okej? Okay? Pierwsza ilustracja na dzisiaj nie jest ilustracją ze słowa, ale z ilustracją z safari. Mamy tutaj lwicę tak naprawdę, która odpoczywa sobie na drzewie. Nie wiem, jak to tam widać. U mnie to na iPadzie widać bardzo dobrze. Trzeba się przyjrzeć. Wiecie, po prostu całym cielskiem, jak na kota przystało, leży na gałęzi, to jak martwe, i ma cały świat w nosie. Nie boi się, że ktoś podejdzie, pociągnie za nogę, że pogryzie, że zabije, zaatakuje. Dlaczego? Bo lew jest królem i nikt mu nie podskoczy. Słowo Boże mówi, że Jezus jest lwem z Judy. Jemu nikt nie podskoczy. On jest królem. Te wszystkie historie o królu zwierząt, Afryce i tak dalej, to wszystko jest, początek ma w Biblii, nie w Afryce. Król zwierząt wziął się od Jezusa, a nie odwrotnie. I teraz słuchajcie, teraz my jesteśmy w Bogu. Bóg nas zbawił, odkupił, przeniósł do swojego królestwa. My jesteśmy tam uczynieni królami i książętami, dziedzicami. I Bóg mówi, ja chcę, żebyście wy wszyscy królowali razem ze mną. Żebyście wy po prostu byli tam, gdzie jesteście, ale pamiętali, kim jesteście i po prostu królowali w swoim życiu przez Jezusa Chrystusa, będąc też z tego samego pokolenia Judy, będąc lwami i zwycięzcami. Kiedy pojechaliśmy do Afryki, ja cały czas to będę powtarzał jeszcze, bo to są na tyle dobre rzeczy, że ja po prostu uważam, że one po prostu muszą przemienić nasze myślenie. Ja się temu poddaję cały czas, każdego dnia. Pielęgnuję to w sobie i pokonuję po prostu tych wrogów, którzy mi szepczą inne jakieś rzeczy. Kiedy pojechaliśmy tam, to wiecie jak to... Kto nie był tydzień temu na spotkaniu? Okej, ponad połowa, dobrze, więc mogę powtarzać. Od samego początku irytowała nas to afrykańskie podejście do życia. Wiecie, to jest Afryka, tam nie ma zimy, tam się węgla na zimę nie trzeba kupić, pszczoły miodu nie zbierają, a banany zawsze są na drzewach i gdzie byś się nie położył, to się prześpisz, rano wstaniesz i nie zamarzłeś. To jakoś tak wpływa, że to wpływa na całą kulturę, która jest dużo bardziej wyluzowana niż nasza. I od samego początku, jak tam przyjechaliśmy, kiedy nie mieliśmy planu i kiedy męczyliśmy tych niewinnych Bogu Ducha ludzi, żeby robili rzeczy na czas lub poważniej podeszli do tego, że ktoś przyjechał tyle tysięcy kilometrów, oni cały czas nam powtarzali dwie rzeczy. Tu jest Afryka. Tu nikogo nie sądzimy, tu się nie troszczymy. I powiem wam, że na początku, tak jak ja, żartowniś, brałem to za żart. A tak, to jest Afryka, Hakuna Matata. Tak, ja to znam. W Meksyku jest maniana, wiesz, czyli jutro będzie dobrze, da, i tak dalej. I na początku traktowałem to jako żart. Po jakimś czasie zaczęło mnie to irytować, bo zacząłem wyczuwać w tym żarcie, tak jak teraz zresztą jest w moich żartach, ja jestem żartowity, się na żartach znam. Zawsze mówię, że w moich żartach jest tylko połowa żartu. Żeby pół żartem, pół serio. Więc po jakimś czasie zacząłem się, a czy oni przypadkiem nie chcą mnie pouczyć? Jak się powinno żyć? Tu są też te frustracje, które związane, o których głosiłem tydzień temu, się z tego brały, że ktoś chce mnie nauczyć, kiedy ja widzę, że to ja powinienem kogoś nauczyć. Więc się buntowałem przeciwko temu podejściu. Zaraz, mam się nie troszczyć? Mam nie osądzać? Halo! To wy się powinniście sobą zająć. Zatroszczyć i osądzić siebie. Słowo Boże mówi, że ten, kto siebie osądza, ten nie będzie sądzony. Ale wiecie, ale musiałem dojść do miejsca przełamania i to nastąpiło w wyniku tam różnych rzeczy. Nie mogę co tydzień tego samego, tej samej historii opowiadać, ale powiem wam, że złapałem tak głęboko, jak chyba nigdy w życiu i zaczęliśmy ze sobą o tym rozmawiać, że tak naprawdę to powiedzenie tu się nie troszczymy, tu się nie martwimy, to nie powinno być zakończone tekstem, bo tu jest Afryka, tak jak oni to mówili, ale do nas wszystkich dotarło, że tu się nie troszczymy, tu nie osądzamy, ponieważ tu jest Królestwo Boże. I tak jak mówiłem tydzień temu, znacie te okrzyki z filmu 300. Tu jest Sparta! I wrzuca tego gościa do studni, który chciał układ zawrzeć. My znamy te okrzyki z naszych ulic. Tu jest Polska!
To my Polacy.
Ale teraz, kim my jesteśmy? Jeżeli my jesteśmy lwami z pokolenia Judy, jeżeli my jesteśmy umieszczeni w Królestwie Bożym, jeżeli taka jest rzeczywistość, a nie inna, to to jest nasze zawołanie i nasze myślenie powinno być od rana do nocy o życiu z Bogiem. Ja nie osądzam, ja się nie troszczę, bo tu jest Królestwo Boże.
Amen.
I ja jestem Jego częścią. Amen. Więc kiedy napisałem tytuł tego kazania, radykalne podejście, mile oczekiwane, to właśnie to miałem na myśli. Słuchajcie, ja tego zacząłem oczekiwać od siebie, to przyszło jako dar, ja tego nie trzymam, starając się to robić, ja widzę, jak mi to ratuje skórę, więc ja z tego jeziorka nie wychodzę i ja od rana do nocy powtarzam, tu jest Królestwo Boże, tu się nie troszczę i tu nie osądzam, nikogo nie osądzam. Możecie spytać mojej żony, jak po powrocie dałem jej spokój przez ostatnie 3 tygodnie. Powiem, a czasami szatan przychodzi i mówi, słuchaj stary, rodzina ci się rozsypie, jak będziesz dalej tak liberalny. Oczekuj, poproś. Ja mówię, chwała Bogu po prostu. Tu nie osądzamy, tu się nie troszczymy, nie dlatego, że postanowiłem założyć sukienkę z liści i rozebrać się do pasa i se farbą twarz pomalować, ale dlatego, że jestem synem królestwa, mój tata jest na tronie, wszystko zaplanował, w Biblii zapisał do samego końca, tam jest wesele baranka, jego zwycięstwo, ja jestem na tej drodze razem z nim, jestem umieszczony w jego obietnicach, napełniony jego Duchem Świętym, on mówi, że on się o wszystko zajmie w moim życiu i że nic złego mnie nie spotka, że będę stąpał po lwach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjaciela i ja po prostu myślę, że to jest lepsza myśl niż każda inna, która do mnie dociera. Więc postanawiam się po prostu tego trzymać.
Amen.
Wiecie, dzisiaj rano przygotowywałem kazanie. Trochę miałem takiej wojny duchowej, ale, bo też, to jest też, co Bóg pokazuje. Bóg pokazuje siebie i pokazuje diabła i pokazuje, co tu się dzieje. W duchu. Nie tutaj, ale w tym świecie. I słuchajcie, miałem trochę walki, ale wyszedłem, taki po prostu wyszedłem dzisiaj z mojego biura, przygotowałem słowo, modliłem się, że wychodzę. Taki zwyczaj mamy, że tata wychodzi z biura, no to wszyscy się ubierają i wsiadamy do samochodu. Wyszedłem, taki po prostu, Bóg jest dobry, fantastyczny. No i mój syn wypełł ze swojego pokoju, taki, wiecie, no, normalnie 10 lat, po prostu trochę zaspany, przed chwilą zjadł śniadanie, coś ubrał, jedziemy do kościoła i tak mówi, tato, ale jestem po prostu wykończony. I ja oczywiście go rozumiem, bo to jest mój syn, on się tych gestów i tej mimiki nauczył ode mnie. On codziennie rano mnie tak widzi, jak Iza już mówi, Marek, obudź tatę, niech cię odwiezie do szkoły. I ja tak schodzę i tak przegarniam brodę, patrzę, czy usta jeszcze gdzieś mam, czy mi nie zarosły, wiesz. Budzę się, więc on się tak ode mnie nauczył. Ale dzisiaj tak patrzę na niego i mówię, Przemek, ty musisz na nowo się narodzić. Bo jak ty będziesz miał Ducha Świętego, to to będzie cały czas w tobie płonęło i ty będziesz radosny i będziesz miał cały czas siłę. Słuchajcie, on tak na mnie patrzy i mówi, co? Wczoraj mi mówiłeś, że mam sobie znaleźć hobby. To było trudne. Potem mi powiedziałeś, że muszę zacząć jakiś sport uprawiać, bo mi się kręgosłup krzywi. I w niedzielę kolejna jakaś rzecz, że ja mam coś się narodzić na nowo. Czy ty za dużo ode mnie nie oczekujesz? Ja myślałem, słuchajcie, że po prostu, że wykituję ze śmiechu tam. Po prostu myślałem, że umrę po prostu. To było tak fantastyczne. Ale powiem ci, i to jest śmieszne i myślę, że Bóg ma dużo radości, jak na nas w ogóle patrzy, bo my wszyscy tacy jesteśmy. Bóg przychodzi do nas i mówi po prostu, słuchaj, klucz jest w tym, że będziesz chodził w obecności Ducha Świętego, w Jego mocy i to, co będzie się działo w życiu twoim, będzie działo się dzięki Jego działaniu, a my mówimy, Panie, Ty oczekujesz kolejne rzeczy ode mnie, jak dobrze słyszę. A to w ogóle nie jest tak. Po prostu to jest wszystko darem z nieba, danym za darmo, żebyśmy żyli w radości. Słowo Boże mówi, radość Pana jest naszą siłą. Więc po prostu się na to otwórz. Słuchaj, dzisiaj jechaliśmy tutaj samochodem do kościoła, nie mieliśmy żadnej przygody. Nikt się nie zatrzymał, tak jak tydzień temu, żadnych choklików, wszystko pogonione. W tygodniu walczyłem z jednym, to wam za chwilę opowiem. Ale po prostu przestrzeń otwarta, jechałem i tak sobie myślę w samochodzie, mówię, tato, co ja taki zadowolony jestem? A Bóg tak mi, tak wiesz, że to był Bóg, taka impresja przyszła. Ale jak tu nie być zadowolonym? Jak się jest agentem z nieba, zesłanym na ziemię pod postacią człowieka, który jest totalnie zabezpieczony i gdy cokolwiek się będzie działo, to jak w Star Treku go deportują tam w górę, ma pełną ochronę i przyszedł tylko tutaj, żeby tym, co chcą słyszeć, opowiedzieć o tym innym kosmosie, o którym pojęcia nie mają, przeszpiegować, zobaczyć plany wroga, powiedzieć co. Ja sobie myślę, no to jest po prostu fantastyczne, to jest science fiction, no po prostu ja to jestem w takim miejscu. No. Jak tu się nie cieszyć? Jestem zesłany z nieba, nie jestem z ziemi. Moje królestwo nie jest z tego świata, ono jest z tamtego świata. Ja nie mam nic tutaj do tych rzeczy. Co one mnie po prostu obchodzą? Ja przyszedłem sprowadzić tamto królestwo tutaj. Są byty inteligentniejsze. I bardziej rozwinięte technologicznie niż się nam śniło. I to się nazywa Królestwo Boże. Twórcy science fiction mieli dobre przeczucie, że jest coś więcej poza nami, z czym mamy utrudniony kontakt jako homo sapiens. I słuchajcie, ja teraz żyję tu na ziemi i ja jestem po prostu ten człowiek z nieba. Na chorych kładę ręce, oni są uzdrawiani, wypędzam demony, głoszę Królestwo Boże, żyję w radości i myślę sobie, super misja! Świetna misja! Dlaczego miałbym się nie cieszyć? Więc zachęcam was do tego, żebyście tego rodzaju życie prowadzili. Powiedziałem tydzień temu, że to, co mi Bóg w Afryce pokazał, to jest to, że my tu na zachodzie, tak zwanym, bo to jest część tej kultury bogatej. Europa, Ameryka Północna, część Ameryki Południowej, coraz bardziej też Azja rozwinięta technologicznie i cywilizacyjnie, ale na pewno żaden trzeci świat. Więc Bóg mi pokazał, że my tutaj, na tym zachodzie, żyjemy tak na serio w odniesieniu do wszystkich rzeczy, że aż na smutno. Powiem wam, to jest prawda. My całe życie po prostu, zamiast nie troszczyć się, to my wszystko staramy się dopilnować w naszym życiu. Wszyściutko. W Afryce to fajnie widać. Byliśmy na konferencji, konferencja dla pastorów. Ja sobie myślę, miałem bojaźń, będę głosił na tej konferencji. Przyjadą różni pastorzy. Taki byłem cały przejęty. Mimo, że to był już ostatni dzień i powinienem był się domyślić, że to jest Afryka i tu nie osądzamy i się nie troszczymy, to jakoś było takie napięcie, że to jest konferencja dla pastorów. I podczas tej konferencji pastor Surprise, który po prostu wierzy we wszystkich swoich ludzi, których ma w kościele, których nam było ciężko uwierzyć, że niektórzy są wierzący, on po prostu rozdawał mikrofon na tej konferencji i pozwalał różnym ludziom różne rzeczy mówić. I przyszedł taki jeden człowiek, który jest tam starszym, wyszedł i ja go nie rozumiałem, bo on mówił tym lokalnym językiem, albo mówił angielskim, ale ten język angielski jest trochę inny niż nasz angielski, więc był problem. To miał wybite w cztery zęby na górze. I strasznie chciał tych ludzi do czegoś zachęcić, czego ja nie mogłem pojąć, do czego chciał zachęcić. Kazał wstawać, modlić się, krzyczeć. Ja wam powiem, z moim na serio podejściem do życia i służby, które jest tak na serio, że aż na smutno, patrzyłem na to wszystko i myślałem sobie, co to się stanie. I co chwilę zerkałem na pastora Surprise'a jako gospodarza tej konferencji. A słuchajcie, on siedział i tak patrzał. Co tu się dzieje? Miałem z okazji z nim w czasie przerwy rozmawiać, pokazywał mi, tam mają takie toalety zbudowane. Strasznie to śmiesznie wygląda, zdjęcia też mamy porobione. I on mówi, to tak niefajnie wygląda, mówi. Ale mam już człowieka, który mi obiecał, że tam mi z drugiej strony postawi takie europejskie takie wychodki. A te to zburzymy. A ja mówię, na kiedy obiecał? No, dawno. Więc ja z moim podejściem od razu... A on mówi, no, czasami na niektóre obietnice trzeba trochę dłużej czekać. Ale to będzie. To będzie zrobione. I powiem ci, ja się po prostu tego zaczynam uczyć. Przecież ja jestem dzieckiem, ja mam dzieci, wy jesteście dziećmi, my mamy relacje ojcowskie, synowskie, braterskie, bardzo różne. I powiem wam, my wszyscy potrzebujemy się otworzyć na smarowanie w tych naszych relacjach. A to smarowanie w naszych relacjach to jest nieosądzane. Bo się nie troszczymy. A nie troszczymy się, bo nie osądzamy. Bo wszystko rośnie wzrostem Bożym i we właściwym czasie wyda plon. Ale pastorze, czy to nie jest zbyt daleko posunięty luz? Wiesz, ja widzę, jak dziecko do pieca podchodzi. To go zabieram od tego pieca. Nie mówię. No, polisz kominek, polisz. Ale też nie wieszam tablicy przed kominkiem. Uwaga, kominek! Nie grodzę w domu kominka. Słuchajcie, naprawdę radykalne podejście, mile oczekiwane. Nasze królestwo, które mamy, nie jest z tego świata. Musimy zacząć żyć w tym królestwie. I teraz ktoś może powiedzieć tak też trochę Słuchaj, no ale to po prostu nic nowego. No ty przecież głosisz całe życie, nie troszcz się, nie sądź. Biblia to mówi, Jezus to mówi o jedności. Są wszystko takie podstawy, no. I wiem, ja powiem, dlaczego ja to głoszę. Ja to głoszę dlatego, ponieważ to dotyka mojego życia i Bóg mi pokazał, że to jest element mojego duchowego wzrostu. Więc jeżeli to mnie dotyka i to jest ważne dla mnie, to ja jestem przekonany, że jest ważne dla wszystkich. Bo jeżeli sam pan biskup Marek dochodzi po 30 latach życia z Bogiem, że nie wolno się troszczyć, to znaczy, że to jest jakieś duchowe prawo i on dotyczy każdego z nas. Że to wszystkich nas jest. Przeskoczę trochę. Przeskoczę na inny fragment, który miałem później czytać. Ale przeczytam wam z Ewangelii Mateusza to, co mi strasznie chodziło w tym tygodniu po głowie. Jezus mówi, do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ona dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich. Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, nie pił, mówiąc, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Czytałem ten fragment w tym tygodniu i sobie myślę, to jest po prostu idealny obraz chrześcijaństwa. Bo jak jeden wyskakuje i głosi taką rzecz w kościele, to zaraz przychodzą inni i mówią, nie, nie pasuje. Później on głosi, ktoś inny, coś innego w kościele, fantastycznego. Część mówi, dobrze, a część mówi, nie, nie będziemy tańczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Jezus mówi, że jak przed Jan Chrzciciel, to powiedzieli, że ma demona. To jest super. Ma demona. Dlaczego? Dlaczego oni tak myśleli, że on ma demona? Bo nie jadł. Nie jadł, a żył. Coś go napędza. Wygląda jak dzikus. Jakieś po prostu gadki z wielbłąda zrobił. Półgoły biega nad Jordanem. Nie je. Mieszka na pustyni razem z szakalami. Demoniak. Dlaczego tak myśleli? Bo byli ślepi. Bo oceniali według tego, co widzą ich oczy. Po prostu on nie pasował do ich konstrukcji. Cały świat żyje według tego, z jednego polecenia, które wisi nad naszymi głowami, które brzmi, żyj normalnie. Tylko ja się pytam, co to jest? Które ISO to opisuje? Gdzie jest ten wzorzec normalności? W Paryżu, w Greenwich, gdzie on tam jest złożony? W Brukseli? Gdzie on leży ten? Co to jest normalny? No bo Jan Chrzciciel to miał demona. Ludzie widzą człowieka w kościele, przeżywa coś. Ma spotkanie z Bogiem. Pości, modli się, umartwia, pokutuje. Coś się trzęsie. Wszyscy się boją. Facet, w jakim ty świecie żyjesz? Kim ty jesteś? A w jakim masz żyć? W moim świecie? W twoim? Musisz żyć w swoim świecie. To jest jego świat, to jest jego życie. Ale teraz wiecie, więc Jaściel ma demona. Ale teraz przychodzi Jezus. Ruch uświęcenia poprzedził przebudzenie prosperity. Ale patrzycie na mnie, jesteście wystraszeni niektórzy. Wiesz, bo jest powiedziane, że on przyszedł, żeby zwiastować nadchodzącego Mesjasza, tak? Jak Chrzciciel. Więc jak poprzedzający mógł być tak odmienny od tego, którego zapowiada? Nawracajcie się, poszcie, kto ma dwie suknie, niech odda jedną. Demona ma. Teraz przychodzi drugi, zdrowie i pieniądze. Luz totalny. Ja zastanawiałem się bardzo, wiecie, długo. Różni ludzie mi różnie odpowiadali. Ja się zapytałem w internecie ludzi, jak myślicie, dlaczego na niego mówili żarłok i pijak? Większość odpowiedzi, jakie dostałem, były takie, bo on okazywał miłość grzesznikom. Ja mówię, zaraz. To są różne rzeczy. On okazywał miłość grzesznikom. Ale żarłok i pijak nie miało nic wspólnego z okazywaniem przyjaźni grzesznikom. Ja mam taki obraz, że po prostu Jezus był dla nim źródłem wścieklizny, religijnej wścieklizny, bo wyglądał na nieodpowiedzialnego. No ludzie, jeżeli już jesteś Mesjaszem i chcesz coś zrobić, to rusz się i zrób coś. Zrób jakieś porządki, zrób. Coś zadziałaj. Tyle jest o tobie powiedziane, że ty, bo, nikt jeszcze nie przekuma mieczy na Lemiesza, jest powiedziane, że będzie. No po prostu, co ci Rzymianie u nas robią, no. Bajzel totalny, ty nawet się nie wypowiesz na ten temat. Trzeba cię łapać i... A co z tymi podatkami dla tego Rzymu? Jezus mówi, o Boże, no właśnie nic nie kumałem. Zostawcie mnie. Ja jestem pastorem i powiem wam dzisiaj, przez te 3 tygodnie, jestem w takim miejscu. Włączam newsa o 19:00, wyskakują panowie w garniturach i mówią mi, co ja mam wierzyć i za co mam się wziąć i za czym mam się opowiedzieć, gdzie mam być i co mam robić i gdzie mam głos oddać. Ja sobie myślę, dobrze mówię, dobrze, ale pozywam też tych drugich. O 19:30. I ci panowie w garniturach wyskakują i mówią, Marek, głupio zrobiłeś, że włączyłeś dziennik o 19:00. Nie łączę, włączę o 19:30. Słuchaj, my mamy rację, zrobimy to tak, tak i tak. Marek, bądź z nami. I słuchajcie, ja po prostu stoję tam i sobie myślę, no wszyscy powariowali. Demona ma, żarłok i pijak. Ja powiem, ja jestem w takim luzie, bo ja wiem, że królestwo, któremu ja służę, nie jest z tego świata. To jest wyższa cywilizacja. My tu jesteśmy po prostu, my tu z kijami i pałkami biegamy ciągle na ziemi. Myśląc, że coś wiemy i że my tu z tej Europy pomożemy całemu światu pomożemy. Powiem wam, cały świat pomoże nam, a nie my całemu światu. Ponieważ Jezus powiedział, że ostatni będą pierwszymi. I to Azja i Afryka będzie ewangelizowała Europę, a nie odwrotnie. Oj, pastorze! Ty uważaj, bo może ty jesteś żarłok i pijak. Nie po to ta ziemia wydała Lutrów, Kalwinów i innych reformatorów, żebyśmy my teraz przyjmowali tu misję z Afryki. Aż nie będziemy ich przyjmować. Czy nam się to podoba, czy nie. I będziemy mieć wszystko. Ewangelizację z kebabem, ewangelizację taneczną w trzcinie na patelni, przez czarnych robioną. I będziemy mieć wszystko. I kto się nie uniży, nie będzie zbawiony. Dlaczego? Bo życie to coś więcej niż pokarm, niż odzienie, niż edukacja, niż handel, niż management, niż timing, niż nasze kalendarze. Życie jest coś więcej. A to wszystko to są po prostu śmieci, które mogą pomagać, mogą być użyteczne, ale same w sobie nie posiadają życia. Można być najbogatszym człowiekiem na ziemi i myśleć tylko o samobójstwie. Można być najbiedniejszym człowiekiem na ziemi i myśleć tylko o samobójstwie. Ale można być. Wiecie, jestem tak dobry czas, że jestem bliski zamknięciu tego kościoła. Bo po prostu, słuchajcie, no bo gdzie jest życie? Gdzie jest życie ukryte? W czym? Mieliśmy rozmowę na spotkaniu dla pastorów, to właśnie było... I to jest fajne, my się bardzo kochamy, bardzo lubimy, mieliśmy bardzo dobry czas. W pewnym momencie rozmowa, chyba jedne z najlepszych w Polsce spotkań dla pastorów, jakich mamy. 13 nas było tym razem. Jeszcze niektórzy nie dołączyli. Było świetnie. I ktoś powiedział, jeden pastor mówi, słuchajcie, w Ameryce przeprowadzono badania na temat stresowości różnych zawodów. A w Ameryce, więc tak nas nie dotyczy do końca. Ale wyszło im, że najbardziej stresogenny zawód w Ameryce to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Że już większego stresu nie można zaindukować. A na drugim miejscu to jest zawód pastor. Oczywiście, wiecie, to nie ma jak być w gronie pastorów, bo to jest tak, jak mówi psalm pierwszy, błogosławiony mąż, który zasiada w gronie pastorów. Więc... Więc od razu wszyscy, ha, 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 ale to w Ameryce. No nie w Polsce, do badania amerykańskie. Ale później rozmowa zaczęła jednak iść w tą stronę, że to jednak jest, kurczę, trudny zawód. Że wiesz, ludzie mają różne oczekiwania, człowiek chce coś dobrze zrobić, stara się, tu ewangelizuje, coś układa, a tu zawsze jakiś tam... Stej po prostu, jakiś cierń ciągle gdzieś tam wbijany. Fajnie, nie jest, trzeba jakoś ten stres łykać. I jeszcze trzeba w niedzielę być happy. To najgorsze chyba w tym wszystkim. Niektórzy już zdecydowali się, że na smutno, na Jana Chrzciciela. Demona. Pastor ma demona. Nawróćcie się. Więc i tak rozmawiamy. I słuchajcie, w końcu konkluzja była świetna. Bo ktoś powiedział coś takiego. Powiedział, kto nas jest w stanie zmusić do tego, żeby te wszystkie ciężary, oczekiwania ludzi brać na siebie i uważać za swoje zadanie. Kto nas jest w stanie zmusić? Wszyscy mieli jedną odpowiedź. Bóg nie jest w stanie nas do tego zmusić, bo On nie jest w stanie nas zmusić do prostszych rzeczy. On nas nie jest w stanie mówić, żebyśmy żonie mówili, kocham cię. To jak On byli nas w stanie wmówić nam, żebyśmy cały Kościół budowali przez 30 lat? To nie Bóg nas zmusił do tego. To my wzięliśmy to na siebie. Diabeł nie jest w stanie nas zmusić, bo jemu na tym absolutnie nie zależy, żebyśmy budowali Królestwo Boże. Więc jedyną osobą, która zmusza nas do brania tego wszystkiego na siebie i życia pod tym jarzmem, jesteśmy my sami. I przyczyny są różne. Żeby się ludziom przypodobać, żeby się sobie przypodobać, żeby zasypać doły własnego poczucia wartości akcją ciągłą. No i później mamy stresa. Więc wniosek był taki, jak się uwolnić od stresu? Pokuta. Czy tak na mnie patrzycie? Potrzebujecie uwolnienia od stresu? Będziemy pokutować zaraz. Będziemy się wyrzekać rzeczy, których Bóg na nas nie wkładał. A sami wzięliśmy, bo jesteśmy ambitni. Słuchajcie, to jest dokładnie tak. Na Jezusa patrzą żarłok i pijak. I przyjaciel. I powiem wam, obyśmy my to załapali. Nie troszczymy się, nie osądzamy. Jean, który był tam z nami w Afryce, ten amerykański misjonarz. Wracaliśmy z tego bloku A akurat. On tam zaczął do nas w samochodzie głosić. I on mówi, że po prostu ja nie jestem, nie chcę być nazwany sługą Ewangelii. Mówi, nie chcę być nazwany sługą Kościoła, generałem Bożym. Mówi, ja chcę być nazwany przyjacielem Boga. Ja chcę, żeby tak mnie ludzie pamiętali, że to był przyjaciel Boga. Jak ty chcesz być nazwany na koniec swojego życia? Zatroskany troskacz? Zarobiony robotnik? Pastor, który się zapastorował na śmierć? Oddał życie za Kościół? Kim, jak ty chcesz być nazwany? O, taki człowiek. Całe życie, całe życie. Żona od niego odeszła i dzieci, ale on dalej. Kim chcesz być nazwany? Jezus był nazwany przyjacielem. Celniku i grzeszniku. Aleluja. Widzisz, nie troszczyć się i nie osądzać. To się wszystko zaczyna w głowie. Tym darem, który przyjąłem od Boga przez ten wyjazd do Afryki, było światło, które na mnie padło, które mi pokazało, i to nie jest żaden mój wyczyn, bo to nie było coś, to jest objawienie. Objawienie jest czymś innym od wiedzy. Wiedza to przychodzi do ciebie i ty rozumiesz. I mówisz, o, teraz rozumiem już to. Objawienie jest coś innego, bo objawienie od razu napędza cię do zastosowania tego. Od razu to łykasz. To jest objawienie. Wiedza jest taka, że wiesz, że ty wiesz, że są gluteny i są po prostu cukry proste i złożone i to jest wiedza. Objawienie to jest tak, że ty mówisz, brak! I już tak nie tykasz. To taka różnica między objawieniem i wiedzą. Tak samo w zborze. Tak samo w naszym życiu z Bogiem. Są rzeczy, które my wiemy. Całą Biblię przeczytaliśmy. I my naprawdę wiemy. My nie jesteśmy jacyś po prostu... A co ty, człowieku, myślisz, że się wczoraj nowo narodziłem? Ja już 30 lat chodzę z Bogiem. Ty myślisz, to mój pierwszy kościół to jest? Myślisz? Ty myślisz, że ja nie słucham kazań w internecie, nie czytam książek? Ile można w koło Macieju te same rzeczy opowiadać? To jest wybuch wiedzy. Objawienia wybuch to jest taki, że... Ale ten pączek jest nieziemski. Chcesz? Nie chcesz, człowieku, po prostu. Byłem w takim miejscu. Widziałem takie rzeczy. Jadłem takie rzeczy. Nie chcesz?
Dziwne.
Wiedza nie powie tak. Wiedza powie, głupi. Nie chcę zrozumieć tego, co ja zrozumiałem. Objawienie mówi, dziwne. Bóg jest dobry. On jest najlepszy. Czemu go ludzie nie chcą? To jest dziwne. Jestem oszołomiony. Przez cały tydzień, to jest część tego życia, tak na serio, że aż na smutno. Przez cały tydzień docierają do nas bardzo różne myśli. Bardzo różne. Żyjemy generalnie w totalnym hałasie. Nie tylko z internetu, nie tylko z telewizora, ale w ogóle całe życie, ponieważ jest ciśnienie tej właśnie zachodniej cywilizacji, że największym towarem jest informacja, najważniejszą cenę ma i wszyscy boją się, że coś, jakaś informacja ich ominie i ciągle muszą grać radia i ciągle musimy się wymieniać opiniami i musimy mówić, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, co słyszeliśmy. W tym wszystkim nie ma czasu na to, żeby się cieszyć. Tydzień temu przed nabożeństwem dotarła do mnie myśl, że nie ma nic ważniejszego niż to, że Bóg jest dobry. I od razu zobaczyłem, jak wszystkie inne myśli stoją na korytarzu i czekają na przyjęcie. A ja do sekretarki, nie wiem kim ona jest, mówię, nie wpuszczać. Bo dzisiaj najważniejszą myślą jest to, że Bóg jest dobry, a wszyscy inni petenci muszą być poza drzwiami. I jeszcze ciekawsza rzecz. Niektórych nawet z korytarza trzeba wygonić. I nigdy ich nie przyjąć. Bo niektórzy to tam muszą pobyć, bo jest jakaś sprawa do załatwienia. I spoko. I we właściwym czasie się tym zajmę. Ale nie teraz. Bo najpierw rzeczy, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, co przychodzi od Boga, co przychodzi z Jego Słowa. On jest dobry, On jest wszystkim. My jesteśmy w Jego Królestwie. Nie mamy się troszczyć, nie mamy osądzać nikogo. Mamy po prostu przenieść siebie w inny obszar myślenia i zachować siebie nieskalanymi w Królestwie Bożym. I to jest walka, to jest bitwa. Ale to jest nam potrzebne, żebyśmy my zaczęli słyszeć, co Bóg do nas mówi w tym całym hałasie. Wiecie, ja siadam z Biblią, zaczynam czytać Biblię w domu, w sobota rano, idealny dzień. Od kilku lat zadedykowany, że nie odbieram telefonu, z nikim nie gadam. Siadam z Biblią i powiem wam, nic nie gra w domu, wszyscy śpią. Jest ja, Biblia i mój super komfortowy fotel w super komfortowym domu. I słuchajcie, ja tam siadam i ja czuję, że ja siedzę w środku jakiejś nawałnicy, jakiegoś totalnego hałasu. Bo ten hałas to jest to nasze życie na serio, które cały czas domaga się uwagi. Świat polityki domaga się uwagi. Świat życia zawodowego, świat życia kościelnego domaga się uwagi. Świat życia rodzinnego domaga się uwagi. Wszystko to słyszymy i to kołuje. I teraz ja siadam i mówię, Panie, przebij się ze swoim głosem, co Ty do mnie mówisz dzisiaj. Co jest najważniejsze? Ja zauważyłem, że Bóg czasami do mnie nie mówi, ponieważ moje słuchanie Jego też jest nastawione na hałas. Bo to jest pytanie, które do Niego mówi, co mam zrobić? W ogóle nie jest zainteresowany. Mówi, to też jest część hałasu. Bo Marek siada i mówi, co ma zrobić. A Bóg to, co chce mi powiedzieć, to chce mi powiedzieć, że mam nie robić. Ale ja oczekuję, że On mi powie, co ja teraz mam zrobić. A Bóg chce mi powiedzieć, żebyś się wyluzował, żebyś się zaczął cieszyć, bo masz już wszystko i już nie ma nic do zdobycia, bo wszystko jest w Chrystusie. I On chce z tym dotrzeć do mnie. Jak ja to usłyszę, jak ja siadam i mówię, dobra, wszystkie hałasy na bok, teraz Bóg będzie do mnie mówił, co jest Jego wolą. A Bóg patrzy z nieba i mówi, tu jest Królestwo Boże. Tu się nie troszczymy, tu się cieszymy, tu nie osądzamy. To jest moja myśl dla Ciebie na dzisiaj. A ja nie słyszę. Dlaczego? Bo jestem otwarty na hałas. Hałas pod tytułem, co mam zrobić, co nie mam zrobić, co powinienem zrobić, co jest mądre, co jest głupie, co jest ważne, co jest najważniejsze, co wymaga ofiary. A wszystko będzie czas. ale muszę mieć czas, gdzie te myśli są na korytarzu i czekają na swoją audiencję. A niektóre nawet z tego korytarza muszą być wywalone. Na przykład tydzień temu wywalaliśmy z tego korytarza myśl pod tytułem Jesteś niedoskonały, pracuj nad sobą. Myśmy ją wrzucili bardzo daleko z tego korytarza. Wczoraj, tydzień temu, na modlitwie. Bo to jest myśl, że po prostu to ty musisz się zmienić. To w tobie są rzeczy jeszcze do zmiany poważne. To jest diabeł. Są rzeczy do zmiany, tak. Ale jak Bóg mówi, że są rzeczy do zmiany, to on do ciebie przychodzi i mówi: Marek, może inna grzywka teraz w tym roku. I ty się z nim sprzeczasz. I to jest ten poziom ważności. To jest ten poziom ważności, jak on chce ciebie zmienić. Bo to, jakim, czym on nas obdarzył, jak nas odkupił, co nam przebaczył, w jakim sosie jego królestwa, jego chwały nas umieścił, ma się nijak do tego, że w tym roku będzie inna grzywka modna. A my po prostu myślimy: Boże, muszę żyć dla Ciebie, tyle do zmiany jest. To co? Mam nie organizować teraz tych konferencji? Słuchaj, ja chcę organizować jeszcze większe konferencje. Takie na total. A Kościół? Ja każdy mogę prowadzić. Mogę ten rozwiązać, inny założyć. Ale wiesz, dopiero wtedy, kiedy ja jestem w Królestwie Bożym. Bo te wszystkie moje plany, organizacje, kombinowanie jest po prostu drugorzędne. To jest nieważne. Jeżeli pierwsze nie jest pierwsze, to drugie to będzie gnój i smród. Zamiast Boże dzieło. Jeżeli pierwsze nie pozostaje pierwsze. Halleluja. Niech przyjdzie Boże objawienie. Dobrze, dwa fragmenty na koniec. Bo się już do pierwszej zbliżamy. Kolosan 3. Skoro więc razem z Mesjaszem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Mesjasz po prawej stronie Boga. Zatrzymajmy się tutaj. Co to w ogóle jest? Zabiegajcie o to, co w górze. Co jest w górze? Co tam jest? Kto to widział, co tam jest? Jakie tam mają interesy? Jakie tam mają w górze pragnienia? O czym oni tam w górze myślą? Co tam się dzieje w górze? My jesteśmy tak uwiązani tutaj do tej gleby, grunt to ziemia, że po prostu by ciężko jest wyobrazić sobie, o co tam chodzi. Później otwieramy objawienia, patrzymy, a tam, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, starcy się kłaniają. Przed tronem twym. Kurczę, mocne. To jest po prostu jazda. O co come on.
Cztery postacie, science fiction.
Cztery postacie. Rozumiesz? I zwycięstwo, i tu, i ten strącony, a ten podniesiony. A tu mgły, a tu światła. Ja mówię, tego, co w górze szukajcie. Wiecie, w górze nie ma słońca, bo światłem jest Bóg. Nie ma dnia i nocy, bo On jest wszystkim. Nie ma choroby, nie ma troski, nie ma zabiegania. Kiedy my modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, to my po prostu czasami, jak się tak modlimy, to my modlimy się, patrzymy na tą ziemię tak i mówimy: przyjdź królestwo Twoje. Bo ten bajzel mnie wykończy. Ale Biblia mówi: tego, co w górze szukajcie. Więc zanim się pomodlisz, to ty musisz wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli Królestwo Boże nie przejdzie przez ciebie, to ono nie spadnie na ziemię. Bo ono przychodzi tylko przez ciebie. Diabeł, żeby móc działać na ziemi, musi posiąść ciało. Bóg, żeby działać na ziemi, musi posiąść ciało. Posiadł ciało Jezusa i On wypełni wolę na ziemi. I teraz On chce posiąść nas. Więc kiedy ja modlę się, przyjdź królestwo Twoje i patrzę się, to ja przyjmuję to, na co mam w danym momencie przez Ducha Świętego otworzone oczy objawienia. Wie, przyjdź królestwo Twoje. Co? Pokój! Pokój! Wow! Pokój! A, Boże! Po co ja żyłem te lata w tych torturach? Ja mogłem żyć w pokoju. Dziękuję ci, mam pokój, Boże, nic mnie nie obchodzi, mam pokój, idę do nieba, o, jestem niewinny, Boże, ty niczego ode mnie nie oczekujesz, tylko żebym skoczył na twoje kolana, kurczę, ja tego nie wiedziałem, głupi ja, pokój, wtedy wiesz, lądujesz na ziemi z tym objawieniem, spotykasz ludzi i mówisz, pokój, pokój, a oni demona ma. I dalej. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Mesjaszem w Bogu. Gdy pojawi się Mesjasz, który jest waszym życiem, wtedy i wy razem z nim pojawicie się w chwale. To jest kolejna rzecz. Jak dzisiaj, bo to też jest związane z tym myśleniem o tej wyższej cywilizacji i mojej misji na ziemi, posłany z nieba, żeby tutaj, wiesz, ludzie mówią, podobno oni już wylądowali tam, wiecie, w tym kwadracie 51, tam niedaleko Nevady, tam wiecie, tam oni tam mają, tam są schrony i tam siedzą, to rząd amerykański, to wszystko tam. I powiem, to jest prawda. Ja już przybyłem. Ja już przybyłem, ja już tu jestem. I teraz słuchajcie, i teraz źródłem naszej frustracji jest to, że tu jest powiedziane, bo tu jest powiedziane, że nasze życie jest ukryte wraz z Mesjaszem w Bogu. My byśmy chcieli, żeby ono już było objawione. Żeby ludzie nas słuchali, kiedy my im głosimy Ewangelię. My żyjemy z Bogiem, czytamy Biblię, my wiemy jak jest i jest to strasznie frustrujące, że oni nie chcą się nawrócić, nie chcą chodzić do naszych kościołów i ludzie w ogóle są źli i niewdzięczni. Dlaczego my tak? My nie rozumiemy, że nasze życie jest ukryte wraz z Mesjaszem w Bogu. I pewnego dnia, kiedy On się objawi ludziom, to i my się objawimy ludziom. I wtedy nasze życie nie będzie ukryte, ale pojawi się razem z Nim w chwale tutaj na ziemi. Czego to dotyczy? To dotyczy eschatologii, ale to dotyczy też, czyli rzeczy przyszłych, ale to dotyczy też dzisiejszego dnia. Kiedy ja przynoszę chwałę Bożą i ktoś doświadcza objawienia i poznaje Mesjasza, to wtedy dopiero poznaje mnie. I nie ma szansy, żeby poznał mnie wcześniej, ponieważ ja jestem ukryty w Bogu. I on nie może poznać mnie, zaakceptować mnie, kochać mnie, lubić mnie, dopóki on mnie lubi, nie kocha, nie akceptuje Mesjasza. Więc dla mnie nie ma źródła, nie może to być źródłem frustracji, że ludzie mnie nie słuchają. Oni nie rozumieją. Przecież ja po prostu, przecież ja już tyle lat jestem pastorem. Ludzie, no po prostu tyle lat, no. Moja żona niesie ten ciężar, moje dzieci. My wszyscy służymy Panu, to wiesz, to nie jest lekkie. No. Nie jest, no. A co jest lekkie tutaj na tej ziemi? Piórko chyba. Ale z drugiej strony po prostu ja, to jest wszystko ukryte. Wiecie, ja po prostu to, co z wami mówiłem tydzień temu, jechałem na nabożeństwo tutaj i miałem taką frajdę i po prostu Iza do mnie w domu powiedziała tydzień temu, mówi, nie boisz się, że zderzysz z betonem. Taki tekst powiedziała. Ja często miałem takie moje doświadczenie pastorskiego życia. Siedzę w mojej jaskini modlitwy ze słowem, przygotowuję kazanie, muzyka natchniona gra, ja mam objawienie, jadę do zboru, uwielbienie jest i nagle jakieś zgrzyty po prostu, wiesz, w trakcie. Jak po prostu na rozpędzonej autostradzie nagle ci coś chrobocze w skrzyni biegu. Jak ha, bu, ha, i zaraz opona pęknie, zaraz wylądujesz i zabijesz. I ja tu siedzę na nabożeństwie rano i po prostu jestem w uniesieniu, tu mam objawione słowo no i nagle po prostu coś się zaczyna psuć. Ktoś coś gada, ktoś przychodzi, ktoś podpowiada jaką myśl, diabeł przychodzi i nagle po prostu wychodzę po 2 godzinach z nabożeństwa. Ty, co to było dzisiaj normalnie, ale zawirowało, zakręciło. I ten kontrast, to jest najgorsze. Ten kontrast tego spotkania z Panem, tej jaskini objawienia z rana i tego stanu pokazania, kiedy człowiek pociągnął z bańki po prostu. Wiecie, jechałem tydzień temu i Iza mówi, nie boisz się tej ściany. Wiecie, przyszedłem tutaj i tak trochę się bałem, bo mi dźwięczało to w uchu. A ja pamiętam, wiesz, 25 lat bycia pastorem, to parę ścianek się zaliczyło, nie każda była z kargoną gipsu. Wiesz, i po prostu, i mi, wiesz, dźwięczy w łóżku takie, nie, uważaj, nie, ten. Ale powiem wam, stałem tutaj tydzień temu i po prostu, i sobie myślałem, Boże, ty i ja jestem twoim dzieckiem. Ja nie jestem jakiś pastorem. To jest po prostu w ogóle funkcja do odegrania. ma być moim pokarmem? Moim pokarmem jest twoja miłość i to, że jestem twoim dzieckiem. To jest moja miłość. Ja tu po prostu miałem frajdę, cieszyłem się, uwielbiałem i powiem wam, nawet miałem takie mistyczne przeżycie przez chwilę, że to ze mnie wychodzi na innych. I nie wiem, czy to była prawda, ale może już taki haj miałem, że mi się wydawało, że to wychodzi na innych. Ale to jest zupełnie inne działanie, niż po prostu oczekiwać od innych, że oni będą się robić rzeczy tak, jak ja bym chciał. W moim domu, jak ojciec. Ja bym chciał, żeby w moim domu, to jest mój dom, ja tu jestem głową, żony uległe mężom i po prostu tu ja chcę, żeby i dzieci posłuszne i to ja chcę, żeby to było tak i tak i tak. I powiem, po prostu nic nie wychodzi. Bo nie ma paliwa. Czym jest paliwo? Co jest paliwo? Paliwo jest miłość Boża. Kontakt z Nim. Ja mu powiem, ja przeżywam Bożą radość, mój dom przeżywa Bożą radość. No po prostu nie ma opcji, żeby to się jakoś stało inaczej. I tak się dzieje. Wczoraj mówię do Iza, mogę pograć na gitarze? Nie wiem, czego ona się spodziewała, bo dzisiaj rano mi mówiła, wczoraj dodałeś taki koncert normalnie. 3 kawałki z lat 80. 2. Ja wziąłem gitarę i wiecie, jakie to jest. Uwielbę ci Pana. Wszystkich serc bijące dzwony i śpiewam. I słuchajcie, ale ja po prostu widzę, że to dopiero działa coś, bo ja jestem objawiony, kiedy On jest objawiony. A On jest objawiony, kiedy ja jestem ukryty w Nim. I kiedy ja napełniam się Jego miłością. Dlatego to jest powiedziane, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, na ziemi, co o tym, co na ziemi. Jest rozkaz. I zabiegajcie o to, co w górze. To jest, Bóg chce naszej uwagi. On chce ci powiedzieć, stary! Królestwo Boże! To jest, wiesz co? To nie jest twoje zdrowie i kasa na twoim koncie. Ty, tam co siedzisz na numerze 5. Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. I teraz wiesz, no... Słuchaj, no, wychodzisz stąd, tak wychodzisz przez te drzwi. Wychodzisz. I teraz słuchaj, gdzie ty idziesz? Co jest ważne? Do metra. To jest rozsądnie. To jest dobre. Bóg nas nie pozbawia rozsądku. Ale wiesz, wychodzisz i teraz co będzie myślą, co będzie tą myślą, tym drive'em twoim, tym kierunkiem, tym, co nada ci pęd. Jeżeli to jest powiedziane, zabiegajcie o to, co jest w górze, o to, co jest najważniejsze, co jest budulcem Królestwa Bożego. Pokój i radość. Pokój i radość. Może od tego zacznijmy w ogóle. Pokój i radość. I to ma być moje skupienie. Aż nie zdobędę, aż nie osiągnę, aż radość nie przyjdzie, aż spokój nie przyjdzie, aż nie pogonię wszystkich na korytarz i z korytarza w otchłań, aż nie pojmę, o co tu chodzi, aż nie pogodzę się, aż nie wybaczę, aż nie przestanę osądzać. Ale my tak nie mamy. My tak? Dobra. Marek się starał na tym, naprawdę. Pocił się, podskakiwał. Uwielbienie też w tą niedzielę dobre było. Jest nadzieja jakoś, takie jakieś ożywienie, troszkę wyczuwam. Ale jutro jest poniedziałek i po prostu trzeba tu się przygotować i w ogóle i innych jeszcze do roboty zagonić, bo nam się życie rozkłada, ja już to widzę od paru tygodni. Jest klops. Jest klops twojego życia duchowego, bo tu jest powiedziane, zabiegajcie. Słuchajcie, ja z tej Afryki wróciłem, ja rano wstaję, siadam na łóżku i mówię, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, mam fantastyczny dzień. Ja o to zabiegam, ja sobie to wkładam w głowę, ja sobie to wkładam w umysł. Nie dlatego, że postanowiłem wkładać. Też, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bo ja się pytałem Boga, co jest kluczem, żeby mi ten haj nie odszedł. A Bóg mi powiedział, nie ma klucza, to jest dar. Ja po prostu nie chcę tego klucza brać w własne ręce. Bo jak go wezmę, to czuję, że go zaraz stracę, bo będę wtedy, to ja trzymam ten klucz. Ja już to wiele razy próbowałem w życiu trzymać. Ale mimo tego siadam rano na łóżku i po prostu mówię, Bóg jest dobry, wspaniały dzień będzie. I odwracam się do żony i mówię, kochanie, jak tam, wyspałaś się, nie wyspałaś się? Kiedyś to było tak, jak mówiła, nie wyspałam się. To tak na zewnątrz oczywiście dobre mąż, wiecie, 25 lat teraz obchodziliśmy, także tam profesjonalnie jest. Profesjonalnie może jest to. Ale kiedy ona mówiła rano często, że ale miałam ciężką noc, tam coś mnie przemęczyło tego. To w myśli miałem. Ale kobieta się powinna wziąć za siebie. Może więcej witamin. Może trochę diety, może sportu, może powiedzieć coś. Tak w ogóle się za bardzo troszczy. Gdzieś tam wiesz. Ale co to jest? To jest osąd. W Królestwie Bożym nie sądzimy. Tylko okazujemy miłość. Nie podsumowujemy innych. Nie wkładamy ich na półki. W naszym katalogu systematologii ludzi normalnych i nienormalnych ich nie umieszczamy. Więc ja teraz wstaję, żona mówi, nie wyspałam się. I wiecie co? I mi jest przykro, że się nie wyspała. To jest, dla mnie to jest takie objawienie. Jezu, co ja do was dzisiaj mówię? No, to jest straszne, to się nagrywa. Ale dla mnie to jest objawienie, że po prostu żona się nie wyspała. A ja sobie myślę, oj, szkoda. To jest nowość. To jest jakaś nowość. 25 lat. Budziła się, a ja sobie myślałem... Miałem całą koncepcję, ja się z nią dzieliłem tym. Ja i zachorowała, to jej mówiłem, bo twoja mama była położną i pracowała w służbie zdrowia i u was w domu to zawsze było lekarstwo na wszystko. A u nas w domu, jak byłem chory, to mama wyciągała szmalec z czosnkiem, smarowała mi szyję, zawijała szalik i do szkoły mnie wysyłała. I pewnie przez to ty jesteś taka otwarta na te choroby. Ja tak, spytajcie nic, tak było przez całe lata po prostu, tak właśnie gadałem w domu. Pierwszym punktem upokorzenia było to, że ja zacząłem chorować. I nie mogłem czasami niektórych rzeczy zrobić. I wtedy wiesz, ona mi, chcesz smalcu? To był pierwszy punkt do nawrócenia. Ale wiesz, teraz mam ten punkt do nawrócenia naprawdę dany z nieba. Bo powiem wam, że to taka myśl, że ja widzę, że ktoś cierpi i po prostu pierwsza myśl, która mi nie przychodzi, a zawsze mi przychodziła, była pod tytułem, co ten człowiek może zmienić, żeby tak nie cierpiał. To mi teraz pierwsza myśl przychodzi, Boże, on cierpi.
Więcej czosnku.
No właśnie nie, właśnie teraz już bez czosnku, no po prostu nie jest żal normalnie, chcę pomóc. Chyba ostatni fragment. W końcu bracia, Filipian 4:8, w końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co migłe, co godne polecenia. Co może uchodzić za wzór? Co zasługuje na uznanie? No po prostu słuchajcie. Ja wam powiem, to jest tak. Był taki pastor ze wschodu Polski. I on pojechał do szkoły biblijnej do Rygi. Leksja Lidiejewa. Wrócił i strasznie mu podszedł temat przemiany umysłu. Objawienie dostał. I zaczął to głosić w zborze o przemianie umysłu. Wygłosił całe kazanie i przyszedł do niego taki człowiek, drwal, całe życie w lesie, na zrębach. I słuchajcie, i on przyszedł do niego i mówi do pastora, mówi, bracie pastorze, ale co ty do mnie mówiłeś? Mówi, jak ty mówiłeś, że ja mam... Ty powiedziałeś takie coś dziwnego w czasie tego kazania. Ty powiedziałeś, że ja mam o tym myśleć, a o tym nie myśleć. O co ci chodzi? No mówi, no, masz o tym myśleć, o tym nie myśleć. Ja mówię, pastorze, ja całe życie, ja tego, ja nigdy na to nie zwracałem uwagi żadnej. Bo pastorze, no ja mam, ja nie wiem jak pastor, ale moje myśli, to one tam biegną, one tak płyną. I pastor mówi, no właśnie, i słuchaj, teraz chodzi o to, żebyś to ty nadawał im kierunek. Po prostu takie oczy, no, kierunek myślą nadać? To było ciekawe, strasznie się z tego śmialiśmy. Strasznie mieliśmy ubaw z tego, kiedy on to opowiadał. Ale słuchajcie, ale to właśnie tutaj mówi słowo, ono mówi, że zanim my się weźmiemy za robotę łapkami, ręcyma, to najpierw powinniśmy się wziąć za robotę kierowania swoimi myślami. Oczywiście, to co mówiłem tydzień temu jest bardzo ważne, to jest wojna duchowa. Niektórych myśli nie pokonamy, ponieważ to jest diabeł, który utkał sobie warownię i tam jest, trzeba wypowiedzieć temu wojnę. I dokopać się do korzenia i pozwolić Bogu to odkryć. I to jest bardzo czasami zawstydzające i bardzo takie poniżające może być. Ale to jest to. Ale jeżeli taki jest korzeń jakiegoś myślenia złego, to tam trzeba się dostać z autorytetem Jezusa. I to musi ustąpić. I to jest wojna duchowa i demony są. Ale powiem wam, że my musimy rozmyślać. Teraz powiem wam moje objawienie. Nie wiem. Z tego po pierwszym dniu szczytu europejskiego. To jest fantastyczne. Jak wiecie, zdecydowałem się już po przyjeździe z Brazylii nie interesować się polityką w taki sposób jak do tej pory i nie głosić o tym w kościele. I już chyba 2 lata skutecznie, 1,5 roku jestem w tym miejscu. I teraz słuchajcie, był ten szczyt europejski, no i co? Ktoś wygrał, ktoś przegrał, słyszeliście, nie? I teraz moje myśli na to po moim przebudzeniu afrykańskim. Patrzę na jednych i na drugich. Wiecie, co widzę? U jednych i u drugich. I ja w ogóle nie powiadam, co jest właściwe, co niewłaściwe, kto ma rację, kto naprawdę wygrał, a kto naprawdę przegrał. W ogóle, słuchajcie, to jest tylko przykład. Ale powiem wam, patrzę na jedną i drugą stronę i widzę wulkany emocji. Wulkany. Z każdej strony. Triumfu, upokorzenia, radości, obrony, zaprzeczania, pasji, zemsty. Wszystko po prostu. I patrzę na to, jak wiesz, w jakimś po prostu teatrze. I myślę sobie, Boże, przecież ja jeszcze po prostu 1,5 roku temu to ja bym rozważał, czy na jakąś manifestację nie pójść. Jedną albo drugą, nieważne. A teraz patrzę na to i sobie myślę, Boże, ja nie jestem z tego świata. Przecież ci ludzie wszyscy ani pokoju nie mają, ani radości, bo triumfalizm nie jest żadną radością. To jest po prostu radość, że można komuś dokopać. Ani to, co widzę, nie jest pokora, ani to, co widzę, nie jest mądrość, to w ogóle nic nie jest. Jeżeli ktoś chce coś dobrze zrobić na ziemi, to tylko Bóg może to zrobić przez to, że się Mu poddamy. A politycy zrobią na tyle, na ile będziemy ich, o nich wszystkich modlić, wszystkich błogosławić, z wszystkich stron politycznych, żeby po prostu im się coś tam udawało i żeby nie psuli. Może ta druga modlitwa nawet ważniejsza. Ale wiecie, to jest ciekawe, bo to jest, ja wiecie, i to ja mówię bardzo, bardzo świadomie, to nie przez przypadek, bo mam to w notatkach zapisane i powiedziałem, że to powiem, bo powiem wam, ja po prostu miałem wrażenie, jakby po prostu wulkan wywaliło w kraju, emocjonalny. I takie rzeczy nigdy nie są obojętne dla życia duchowego, ponieważ one przyciągają uwagę. I wiesz, i my często, jako wierzący, jesteśmy zwiedzeni, bo diabeł przychodzi w takich sytuacjach tego wybuchającego wulkanu i naciska na nas, żebyśmy opowiedzieli się. Musisz się opowiedzieć. Bo jedno jest kompletną durnotą i zdradą, a drugie jest chwałą i patriotyzmem i po prostu ty nie możesz być w miejscu obojętności. I to na nas pije. Ja nie mówię o tym, żeby nie mieć opinii. Bo my wszyscy mamy opinię. Jesteśmy ludźmi Zachodu, czytamy gazety, oglądamy telewizję, mamy jakieś opinie. Ale ja mówię o tym, co jest zjawiskiem duchowym, które domaga się naszego włożenia w serca, w rzeczy, które są królestwem tego świata. I powiem, my wszyscy święci musimy tutaj robić krok wstecz. Bo ty dzisiaj się opowiadasz po tej stronie, a jutro Bóg cię pośle z Ewangelią na tamtą stronę. I ciekawe, co zrobisz. Jak wcześniej byłeś tutaj i po prostu rżałeś opętańczą radością z tego, co się dzieje po drugiej stronie barykady. A teraz Bóg mówi, a teraz jesteś moim dzieckiem i teraz cię tutaj posyłam, patrz, tutaj masz kogoś i ty przychodzisz i ty po prostu ani be, ani me, ani kukuryku. Bo twoja dusza jest po prostu związana jak po prostu supeł tasmański. Mezokordyjski, dobra. Dzięki. Namaszczenie Bogdana Lechnowicza na mnie wstępuje. Zaczynam mieszać różne przysłowia. Mezokordyjski, tak. Diabeł tasmański, okej. Okay. I potem wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, o czym słyszeliście, co widzieliście. Najpierw rozmyślasz. Pokój, dobro. Pokój, dobro. Miłosierdzie. Radość w Duchu Świętym. Jak? Co? Patrzysz w niebo. Szukasz tego, co w niebie. Kontrolujesz swoje myślenie. Nie pozwalasz im podskakiwać tak, jak one chcą, ponieważ są naładowane różnymi rodzajami emocji. A potem, kiedy to masz, wcielasz to w życie. I powiem wam, to jest ciekawe. To już powiem na koniec. Ciekawe objawienie. Po tej Afryce. Powiem wam, zawsze głosiłem taką ciekawą myśl w kościele, że kochać to trzeba wszystkich. Bo Pan Jezus powiedział, że mamy kochać. Mamy kochać wrogów, tych, którzy nas prześladują, wszystkich mamy kochać. Ja tak to głosiłem. Ale do tego w międzyczasie, na skutek podejścia terapeutycznego, szerszego spojrzenia na własną duszę, do tego dodałem taką radę. Ale lubić to już wszystkich nie muszę. No bo wiecie, bo jest chemia, z jednym do kina pójdę, będę dobrze się czuł, z drugim nie będę dobrze się czuł, więc po co iść do kina? Związałem się z jedną kobietą, bo ją lubię, bo ją kocham i lubię. Nie związałem się tylko z tą, którą kocham. Bo jest chemia, bo są różne rzeczy. I powiem wam, po tej Afryce wróciłem, powiem wam, coś się ze mną stało. Gdzieś, jeżeli wchodzisz w Królestwo Boże ze swoim myśleniem, ze swoim sercem, doznajesz objawienia, to gdzieś te dwie prawdy zaczynają się zlewać. Słuchajcie, Bóg zaczął do mnie mówić, że miłość lubi. Ja wiecie, to jest jeszcze takie, moja żona to nazywa świeże marka, przemyślenie nie do końca przetrawione. Spoko. Ale powiem wam, coś mi się zaczęło zlewać tutaj. I ja zacząłem ludzi nie tylko kochać, ale zacząłem ich lubić. Tych, których wcześniej tylko kochałem. Ale powiem wam, to jest łaska Królestwa Bożego, bycia w Królestwie Bożym. To jest wejście w jakieś nowe miejsce. Zaczynasz mieć miłosierdzie dla wrogów. Nie tylko właściwe zachowanie wobec wrogów. Ja im wybaczam, bo słowo mówi, że jak im wybaczam, to węgle rozżarzone sprowadzam na ich głowę. Ale wiesz, ja zobaczyłem, jak byłem w Afryce, zobaczyłem, że Jezus na krzyżu modli się, Boże, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Wiesz, można by to teologicznie posiekać na kawałki. Bo jak nie wiedzą? Gdyby nie wiedzieli, to za ich czyny nie byłoby piekła. Piekło jest, bo jest sprawiedliwy sąd, a sąd jest sprawiedliwy, polega nie na tym, że nie wiedzieli, tylko na tym, że wiedzieli. I teologicznie to można po prostu w pył to wszystko rozbić. A jednak po prostu, ten, który doskonale objawia miłość Ojca, który doskonale objawia miłość Ojca do nas, Jezus, on na krzyżu patrzy i mówi: Ojcze, wybacz im. Nie, bo ja wybaczam, bo wszystkim trzeba wybaczyć, bo moich uczniów uczyłem, że mają wybaczać, to i ja wybaczam. Tylko mówi, bo oni nie wiedzą, co oni czynią. Jest w tym miłosierdzie. Jest w tym miłosierdzie. On po prostu to zanurza miłosierdzie. On po prostu autentycznie patrzy na nich i widzi, że oni po prostu nie wiedzą, co oni robią. I właśnie dzięki temu miłość zaczyna się sklejać z lubieniem. Bo ty wchodzisz po prostu w inną rzeczywistość. Ale fajny koniec kazania. Amen. Wszystko powiedziałem, co dzisiaj miałem powiedzieć. Super. Nie powiedziałem wam świadectwa, bo prosiłem o Kasię w czwartek. W ogóle ciekawa rzecz, powiem wam, i to jest ciekawe, bo proszę o modlitwę, bo ja tu przychodzi przebudzenie, ja to po prostu czuję od kilku tygodni już, że coś z tym naszym zborem się zaczęło dziać po tej Afryce. Coś takiego, coś drgnęło. Ja nie wiem, nie kumam tego wszystkiego, nie rozumiem jeszcze. Jak tydzień temu głosiłem, to naprawdę coś tąpnęło. Zaczęło się dziać, ludzie zaczęli dziwne rzeczy do mnie pisać, dobre, ale takie zaskakujące, nowe. Janek w poniedziałek, tak? Chyba w poniedziałek to było, albo w niedzielę, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek. O czwartej w nocy się obudził i wymiotował. Powiedziałem, żebyśmy to zrobili, nie? W ogóle chciałem zapytać, kto w tym tygodniu wymiotował rękę do góry? Żartowałem! Jest w ciąży. Dobrze. W każdym bądź razie, wiesz, ja wtedy mu odpisałem, mówię, słuchaj, ja słyszałem, że tak to w żartach było, bo rano żeśmy się komunikowali, ja sobie mówię, że to po prostu, wiesz, że to... Co? No, że to było poniedzieli, bo to było to słowo, ta modlitwa uwolnienie i on tak robił. Ale ja też po prostu sobie zażartowałem, że wiesz, tylko wiesz, może demony wyszły, nie? A ja mówi, no wiesz, dobrze, że nabożeństwie nie wyszły, bo stałeś na wprost, nie, wiesz. I słuchajcie, i tamtej. I słuchajcie, i teraz tak, ja w czwartek miałem swój post taki postanowiony o Kasie, żeby się modlić. Cały czwartek nic nie jadłem. Piłem tylko wodę. Słuchajcie, pusty brzuch. Czułem się świetnie. Nawet sobie pobiegłem sobie 5 kilometrów w tym poście. Piłem wodę i poszedłem. Słuchajcie, o 3 w nocy się budzę, nie mogę spać. Wszystko się trzęsie. Nie wiem, czy to, co tam się działo w powietrzu w związku z tym szczytem europejskim, czy z tą naszą modlitwą o uwolnienie w niedzielę, ale słuchajcie, ja biegnę do toalety i wymiotuję, jak po prostu, nie wiem, chyba 10 lat nie wymiotowałem. Po całym dniu poszczenia i picia wody. I teraz wiecie, kto wie, może po prostu coś się dzieje. Bądź otwarty na to, żeby przeżyć swoje uwolnienie. Są osoby, które tydzień temu nie były. Naprawdę, nie wszystko, z czym walczysz, musisz z tym walczyć, bo to nie jesteś ty. Niektóre rzeczy są po prostu ci sprzedane przez diabła i mocno gdzieś zahaczone jak rzep w twoim życiu i potrzebny jest autorytet imienia Jezus, żeby cię to po prostu puściło. I to po prostu odejdzie. Ale druga rzecz jest taka, żebyśmy świadomie weszli na ścieżkę Bożego Królestwa. I wiedzieli, czym jest Królestwo. I że to, co tutaj, to nie jest to Królestwo, które jest tym Królestwem, które nas dotyczy. My mamy lepsze Królestwo. A w tym Królestwie jest radość, jest spokój, jest taniec, jest frajda, jest wolność od życia w troskach, miejsce dla żarłoków i pijaków i przyjaciół. Bracia, ale ja myślałem, że chrześcijaństwo to chodzi o oddawanie życia. Spoko, wszystko w drodze. Ale zacznijmy tam, gdzie trzeba, tam, gdzie to królestwo się zaczyna. Wiesz, bo prawda jest taka, że ten świat nas nie nienawidzi Jezusa, to i nas będzie nienawidził, tak jest powiedziane. Ale to nie znaczy, że mamy już dzisiaj żyć w sposób beznadziejny, pozbawieni nadziei, wręcz przeciwnie. To mnie właśnie fascynowało w Henryku Sienkiewiczu, który okazuje się, że mało danych do pisania swoich powieści, co wychodzi w naszych wiekach. Ale mi się to w Henryku Sienkiewiczu podobało w Quo Vadis, że oni po prostu śpiewali wisząc na tych krzyżach w Rzymie. Idąc na arenę, będąc rozrywani przez ludę. Ale to jest właśnie, to jest możliwe wtedy, kiedy Królestwo Boże jest Królestwem Bożym w nas. Wtedy to jest możliwe. Halleluja. Agata, mogę cię prosić z zespołem? Jeszcze, wiecie co, w ten czwartek wtedy w nocy zszedłem i miałem tą akcję. Wstałem z tej toalety, ból głowy mi rozsadzał czaszkę. Pierwsza myśl była, muszę wziąć jakieś lekarstwo. Druga, zgrom to. Położyłem rękę na głowę, zgromiłem diabła. Po prostu pogoniłem go, gdzie pieprz rośnie. Ból nie minął od razu, minął gdzieś za 1,5 godziny. Ale skończyłem tą modlitwę, patrzę na moją szybę w łazience, ona jest zaparowana. Zaparowana szyba w łazience, taka wiecie, zima. I piszę MK1241. Nie wiem, skąd to się tam wzięło. Kiedyś jak Łukasz Kupczyński nam to opowiadał na warsztatach proroczych w drodze o innym wersecie, że zobaczył coś takiego na szybie w samochodzie, to tak patrzyłem na to. Ale powiem wam, patrzę na to. Poleciałem po Biblię i zacząłem czytać. A Jezus usiadł naprzeciwko świątyni Skarbony i zaczął się przyglądać, jak tłum rzuca do niej pieniądze, a wielu bogaczy rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: zaprawdę opowiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy. I ja mówię: Panie, co to jest? Co ty do mnie mówisz? Wiecie, co mi Bóg powiedział? I mi powiedział: nie patrz swoimi naturalnymi oczami. Gdyby Jezus patrzył naturalnymi oczami przy tej skarbonie, nie oczami proroczymi, to on by wiedział, ile kto wrzucił w cyfrach. Ale on zobaczył tą wdowę i on powiedział od razu, ona dała najwięcej. Jak on to mógł zobaczyć? Bóg mi powiedział: Marek, już przestań patrzeć swoimi naturalnymi oczami. Otwórz swoje duchowe oczy. Zacznij widzieć duchowymi oczami. Naturalnymi oczami nic nie widzimy. Dopiero duchowymi widzimy. Dopiero jesteśmy wtedy w stanie ocenić, co się dzieje. Musimy przejść z tego poziomu na głębszy.